to na koniec przypomnijcie mi, żebym jeszcze raz, może ktoś się zdecyduje, nabierze odwagi, pomyśli o tym. Przypomnijcie mi na koniec, proszę was publicznie, żebym jeszcze raz was zaprosił. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Zaiste, naprawdę On zmartwychwstał. Alleluja. Rozpocznę od cytatu. Dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tak przytłaczające, że nie pozostawiają miejsca żadnej wątpliwości. Jeszcze raz powtórzę. Dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tak przytłaczające, że nie pozostawiają miejsca żadnej wątpliwości. Nie powiedział tego zdania, nie wypowiedział tego zdania żaden pastor, nie wypowiedział tego zdania żaden bardziej lub mniej znany, słynny ewangelista. To zdanie wypowiedział geniusz prawoznawstwa, Sir Lionel Lacaux. Ten adwokat światowej sławy został poproszony pewnego razu do tego, aby zbadał i ocenił, czy zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jest faktem, jest rzeczywistością i jest prawdą, czy nie według niego. On został wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa za obronę występujących z rzędu bezprecedensowych 245 procesów o morderstwo. I on powiedział tak. Spędziłem ponad 42 lata jako adwokat w różnych zakątkach świata i wciąż jestem czynnie w to zaangażowany. Udało mi się osiągnąć wiele sukcesów w procesach sądowych i muszę jednoznacznie stwierdzić, że dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tak przytłaczające, że nie pozostawiają miejsca żadnej wątpliwości. I po swoim odkryciu się nawrócił. A więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze wiele osób, możemy cytować wiele osób, które badały to, co jest zapisane w Bożym Słowie, które wyprowadzały dowody, sprawdzały, doświadczały i stwierdziły, naprawdę On zmartwychwstał. I możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza, we wszystkich Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, w Ewangelii Marka w rozdziale 16, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24 i w Ewangelii Jana w rozdziale 20. Ale nie tylko w tych miejscach, również apostoł Paweł, zwłaszcza w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, napisał o tej prawdzie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiecie, i wszystkie te miejsca, o których przed chwilą wspominałem z Bożego Słowa, łączy jedno. Pusty grób, halleluja. Wszystkie te miejsca i inne jeszcze, bo to nie są wszystkie, o które mówią o zmartwychwstaniu Jezusa, łączy jedno, grób był pusty. Kiedy niewiasty w ten pierwszy dzień tygodnia, w niedzielny poranek przyszły do grobu Jezusa, martwiły się o wiele rzeczy. Kto odsłoni im kamień? Chcą namaścić Chrystusa, przygotować Go zgodnie z obrządkiem, tam w Jego grobie. Przyszły na miejsce grobu i okazało się, że grób był pusty. Był tam anioł, byli tam aniołowie. Wiecie, i pada niesamowite zdanie ze słów jednego z aniołów. Dlaczego szukacie umarłego wśród żywych? Nie ma go tutaj. On tutaj nie należy. On tutaj był przez 3 dni, ale już więcej go tutaj nie ma, bo on zmartwychwstał i żyje. Poprzedza was do Galilei, tam się z wami spotka, tam przyjdzie do was. W jaki sposób możemy udowodnić, że to, co mówimy, jest prawdą i że mamy rację? Jeśli na przykład egzaminator z prawa jazdy zapyta się kursanta, czy ty znasz przepisy drogowe? I ten kursant odpowie, tak, znam. Czy na tej podstawie zaliczony mu zostanie egzamin? Czy może w inny sposób trzeba udowodnić, że to, co mówię, jest prawdziwe? W inny sposób trzeba usiąść do testów przed komputerem i zdać egzamin z pozostałymi uczestnikami kursu. Jeśli ten, który prowadzi kurs, jeśli egzaminator zapyta się na polu manewrowym, czy potrafisz jeździć samochodem i kursant odpowie, tak, potrafię, to czy na tej podstawie zaliczony mu jest kurs i otrzyma prawo jazdy? Znów nie na tej podstawie. Dlatego, że to, co powiedział, musi zostać udowodnione, zweryfikowane. A kiedy nauczyciel pyta się uczniów czy ucznia, czy opanowałeś ten materiał i czy go znasz, i czy znasz odpowiedzi na pytania, które zadałem, aby się nauczyć. I uczeń mówi, tak, znam. Czy na tej podstawie dostanie 5 albo 6 wpisaną? Nie. Następuje test i weryfikacja albo przez pytanie ustne, albo przez egzamin czy sprawdzian. W jaki sposób Bóg udowodnił, że Jego Syn, Jezus Chrystus, który przyszedł na tą ziemię, żył pośród nas ludzi, umarł, został ukrzyżowany, w jaki sposób Bóg udowodnił, że to wszystko, czego dokonał i o czym mówił Jezus Chrystus, było prawdą? No właśnie w ten sposób, że Jezus nie pozostał w grobie, ale zmartwychwstał. Halleluja. I to było potwierdzenie i dowód Boży na to wszystko, o czym Jezus mówił, na to wszystko, czego Jezus nauczał, na to wszystko, czego Jezus pokazywał ludziom, kiedy mówił w przypowieściach, do czego podobne jest Królestwo Boże, kiedy objawiał Ojca, jakim On jest, kochającym, objawiał Boga, jakim On jest kochającym Ojcem, jak się chce i troszczy się o ludzi i objawiał Jego wspaniały, cudowny plan. Dlatego tego poranku, gdy cały chrześcijański świat, tak zwany chrześcijański świat, wspomina śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, więc to, że grób jest pusty, nie ma go tam, bo żywi nie przebywają pośród umarłych. Chciałbym, abyśmy popatrzyli razem wspólnie przez pryzmat Bożego Słowa i zobaczyli, jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dzisiaj nam, dla nas współcześnie żyjących ludzi. I pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, patrząc na znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na ten fakt, który jest prawdziwy i rzeczywisty, to, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa potwierdziło, że Bóg mówi prawdę. Alleluja. Bóg mówi cały czas prawdę. Przeczytam Boże Słowo, kilka wersetów, na których chciałbym się dzisiaj oprzeć przez chwilę. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15, pierwsze 4 wersety, a później werset 51 i 52. A więc pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, pierwsze 4 wersety. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I 51 i 2 werset. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. A więc to wszystko, co się wydarzyło, apostoł Paweł mówi, że wydarzyło się, ponieważ Bóg powiedział, że tak się wydarzy, ponieważ Bóg to zapowiedział, ponieważ to był Boży plan. Nie ma tutaj żadnej przypadkowości. Żaden człowiek nie brał w tym udziału. To Bogu upodobało się, że Pan Jezus miał umrzeć na krzyżu, miał być złożony do grobu, tak czytamy według pism, i miał zmartwychwstać według pism. To wszystko zostało wcześniej zapowiedziane przez Boga. I kiedy popatrzymy na Stare Przymierze, o którym już dzisiaj słyszeliśmy, Bóg w obrazach, w wydarzeniach oraz przez Ducha Świętego mówił, zapowiadał o przyjściu Mesjasza, o przyjściu Zbawiciela świata, oznajmiał człowiekowi, wtajemniczał człowieka w swój cudowny plan ratowania ludzkiej duszy. I możemy tak szybko teraz na chwilę popatrzeć choćby na historię Abrahama i jego ukochanego syna, który jest obrazem tego, co miało się kilka tysięcy lat później stać. Wspomniana już Księga Wyjścia, a więc historia Mojżesza, wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Ich życie na pustyni, ich wędrówka, wszystkie święta Pana, które Bóg kazał im świętować i celebrować i obchodzić, to wszystko zapowiadało nadejście Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa. To wszystko mówiło o Bożym planie, o Bożej miłości. Wreszcie prorocy, tak zwani mniejsi, bo są mniejsze księgi, jeśli chodzi o treść, krótsze, i tak zwani wielcy prorocy, bo są księgi ich, mają większy rozmiar, jest ich więcej rozdziałów. I wśród tych proroków, między innymi prorok Izajasz, kiedy czytamy jego księgę, w wielu miejscach mówi i zapowiada o tym, co ma przyjść. Bóg używa między innymi proroka Izajasza. Kiedy byśmy prześledzili jego księgę, to zobaczymy rozdział 7. Jest napisane, oto Panna pocznie i porodzi syna, więc jest zapowiedź tego, który ma się narodzić. Potem jest jeszcze wiele innych wersetów, wiele innych rozdziałów w Księdze Izajasza. Ja chciałbym na chwilę zatrzymać się nad 53 rozdziałem. Tak jak już brat Jacek wspomniał na początku nabożeństwa, prawie 8 lat, 8 wieków przed tym, co wydarzyło się na Golgocie, Izajasz ma wizję. I w 53 rozdziale czytamy o tym, że ten, który przyjdzie, Boży Syn, Zbawiciel świata, Mesjasz Izraela, będzie tak cierpiał. Przejdzie katusze duszy i przejdzie katusze swojego ciała. Zostanie odrzucony przez swoich najbliższych. Nawet jego najbliżsi się go zaprą. Będzie opluwany, będzie wyszydzany. Będzie odrzucony. Będzie skazany na śmierć. Ale nie dlatego, że był takim złym człowiekiem, Izajasz mówi. Bo Izajasz w tym 53 rozdziale mówi, że to wszystko stało się ze względu na was. Bo to twoje i moje grzechy Pan Jezus wziął na siebie i je poniósł. To za ciebie i za mnie został skazany na śmierć i to na śmierć krzyżową. To przez ciebie i przeze mnie został odrzucony, został wyśmiewany, wytykany palcami, opuszczony. A stało się to wszystko zgodnie z Bożym planem, bo Bogu upodobało się Jego, to znaczy swojego Syna, obarczyć tym wszystkim, na co zasługiwali ludzie, na co ty i ja zasługiwaliśmy. On to wziął na siebie. On wziął na siebie nasze grzechy, pisze Izajasz w 53 rozdziale. On wziął na siebie nasze choroby, nasze beznadziejności, nasze beznadziejne życie, nasze doświadczenia, twój ból i twoje cierpienie, i mój ból i moje cierpienie. Upodobało się Bogu włożyć na Niego, po to, żeby On je niósł i po to, żeby zaniósł je tam na krzyżu, na Golgocie. A więc to, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, o czym przypomina apostoł Paweł, to to, że Bóg to wszystko zaplanował. A więc śmierć Chrystusa, a wcześniej przecież Jego przyjście, narodziny, złożenie do grobu i Jego zmartwychwstanie już przed wiekami zostało zaplanowane. Jest i kończy się ten rozdział 53 Izajasza tym, że dlatego, że Jezus wziął to na siebie dobrowolnie i poszedł i złożył to wszystko na krzyżu i przelał swoją świętą krew za grzech tego świata, za twój i mój grzech. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, bo on zwyciężył grzech i zwyciężył śmierć. I ten dystans, tą przepaść dzielącą grzesznego człowieka od świętego Boga, on stał się mostem, on stał się pomostem między tą przepaścią. I przez to każdy człowiek może przyjść do Boga i wyznać swoje grzechy, i stać się, przyjąć wiarą Jego zbawienie, stać się Jego dzieckiem, stać się nowym stworzeniem. Halleluja. A więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa po pierwsze mówi o tym, że Bóg mówił prawdę. Że Bóg mówił prawdę i jest to bardzo ważne, bracia i siostry, dzisiaj dla nas, abyśmy o tym pamiętali, że Bóg mówi prawdę, bo żyjemy w świecie obłudy, oszczerstw i kłamstwa. Żyjemy w świecie, gdzie na każdym kroku jesteśmy poddawani próbom. Jesteśmy okłamywani, oszukiwani dla czyjegoś zysku. Nie zapominajmy o tym, że Bóg zawsze mówił prawdę. I zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa udowadnia, potwierdza to, że to, co Bóg zapowiadał wieki wcześniej, wydarzyło się. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, kiedy myślę o znaczeniu zmartwychwstania dzisiaj dla ciebie i dla mnie, to, że Pan Jezus Chrystus mówił prawdę. To wszystko, co powiedział Jezus i co zrobił, było prawdą. I możemy zacytować wiele miejsc. Są nawet specjalne egzemplarze Pisma Świętego Nowego Testamentu, które wyróżnioną czcionką pogrubioną albo nawet na czerwono przedstawiają te słowa, które wypowiedział Jezus. Jest wiele takich słów. A więc są bezpośrednimi cytatami tego, co powiedział Jezus. Jest tych słów bardzo wiele. Ale ja chciałbym dzisiaj powrócić do modlitwy Jezusa Chrystusa. Nazwana została ona modlitwą arcykapłańską, a zapisana jest w Ewangelii Jana w rozdziale 17. Bo to, co Jezus powiedział i to, co Jezus zapowiedział, było prawdą i zostało potwierdzone przez Jego zmartwychwstanie. A więc Pan Jezus mówi w tym rozdziale o tym, że Boże, przyszła godzina, nadeszła ta godzina. Nadszedł ten moment, który zapowiadałeś od wieków. Jestem gotowy pójść, wziąć krzyż. Jezus dziękuje Bogu za wszystkich, których Bóg mu dał. Mówi, dziękuję Ci, Ojcze, za tych wszystkich, których mi dałeś. Dlatego, że obdarzyłeś mnie swoją chwałą i ja mogę obdarzyć ich moją chwałą. Ta chwała, którą Ty mnie obdarzyłeś, którą ja mam, ja mogę ich obdarzyć. Oni będą mieli tą chwałę, będą mieli ten zaszczyt. A zaszczyt ten polega na tym, bracia i siostry, że Bóg nazywa nas swoimi dziećmi. Że Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, mówi, jesteście moimi dziećmi, jesteście moimi przyjaciółmi. Należycie do mnie, jesteście moi, a ja jestem waszym ojcem. I Pan Jezus modli się. Pan Jezus modli się i mówi, oni nie są z tego świata, ci, którzy do mnie należą, tak jak ja nie jestem z tego świata, ale żyją na tym świecie. I Pan Jezus modli się i mówi, Boże, zachowaj ich. Nie modlę się, żebyś ich zabrał, ale zachowaj ich na tym świecie. Zachowaj ich od złego. A więc daj im swoją łaskę, daj im swoją siłę, daj im swoją moc. Do tego, aby ich życie było życiem takie, jakie ja miałem. Zwycięskie życie. Żeby brali swój krzyż i naśladowali mnie. Żeby krzyżowali na tym krzyżu wszystko to, co jest z tego świata, co nie pochodzi ode mnie i od Ciebie, mówi Jezus. Pozbywali się tego, a czerpali ze źródła mojego, ze źródła Twojego. I Pan Jezus w tej swojej modlitwie wspaniałej modli się nie tylko o tych, którzy wtedy słuchali i przyjmowali i stali się Jego uczniami, Jego naśladowcami. To jest jakie to jest piękne i cudowne. Modli się również za tych, którzy kiedyś w przyszłości uwierzą. A więc modli się również za ciebie i za mnie. Modlił się wtedy za ciebie i za mnie. Modlił się za wszystkich, którzy dzisiaj współcześnie ludzi żyją. Którzy mogą uwierzyć w Jezusa Chrystusa, kiedy głoszona jest Ewangelia. A więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa potwierdziło to, że wszystko, czego Pan Jezus nauczał i wszystko, o czym mówił, było prawdą. Amen. To wszystko było prawdą. I trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, kiedy myślę o znaczeniu Jezusa, o znaczeniu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dzisiaj dla nas, jakie Jego zmartwychwstanie ma znaczenie dla nas, to to, że Jego uczniowie i Jego apostołowie mówili prawdę. I zatrzymam się na przykładzie apostoła Pawła, autora listu do, między innymi autora listu do Koryntian, listów do Koryntian i tego pierwszego, który czytaliśmy, 15 rozdziału. Gdzie było w liście do Filipian, z kolei w pierwszym rozdziale apostoł Paweł rozpoczyna ten list takimi słowami. Pamiętacie może? Jakimi słowami? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, czy ktokolwiek, w tym apostoł Paweł, mógłby tak powiedzieć? Ale ponieważ on zmartwychwstał, apostoł Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. I dalej mówi, że jestem rozdarty. Bo z jednej strony chciałbym być już z Panem. Chciałbym już, żeby moje życie się zakończyło. Chciałbym być już w wieczności. Bo to jest cel i sens mojego życia. Bo to, od kiedy Pan stanął na mojej drodze życia, i to dosłownie, zmartwychwstały Jezus stanął, kiedy jechał do Damaszku, dosłownie stanął na drodze Jego. Od kiedy Go poznałem i doświadczyłem Jego mocy w swoim życiu i kiedy oglądałem wielkie dzieła, które czynił, mówi Paweł, w moim życiu, a także w wielu różnych miejscach, gdzie mnie Bóg posyłał, a także w więzieniach, gdzie przebywałem, a także kiedy mnie kamionowano, kiedy byłem na statku, to chciałbym być już z Nim. A z drugiej strony jestem rozdarty. Bo tak pragnę Mu służyć, głosić Jego dobrą nowinę, Ewangelię, być z moimi braćmi, siostrami tu w Koryncie, tam w Jerozolimie, tam w Efezie, w Filipii, ich odwiedzać, doglądać, być z nimi, dzielić ich radość i smutek. Jestem rozdarty. I dalej apostoł Paweł mówi, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niech życie wasze będzie godne. Jego życie było godne Ewangelii Jezusa Chrystusa, dlatego że walczył i staczał bój za wiarę. A więc walczmy i staczajmy bój za wiarę naszą. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mówi nam o tym, że Bóg mówił prawdę, że Pan Jezus mówił prawdę, że Jego apostołowie, Jego uczniowie, w tym apostoł Paweł, którego przed chwilą cytowałem, oni mówili prawdę. Dlatego, że oni wszyscy mówili prawdę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, tego miejsca nie czytałem i na zakończenie o nim wspomnę. Dlatego, że to wszystko jest prawdziwe i jest prawdą, apostoł Paweł, chciałbym zostawić wam dzisiaj te trzy rzeczy. Niech one towarzyszą i sobie, niech te rzeczy towarzyszą nam każdego dnia, nie tylko dzisiaj. Dlatego, że to wszystko jest prawdą, apostoł Paweł mówi, wasze zwiastowanie nie jest daremne. Bracie i siostro, twoje zwiastowanie Ewangelii i moje zwiastowanie Ewangelii nie jest daremne w Panu. Dlatego, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Po pierwsze, dlatego, że to jest prawdą. Co jest prawdą? Że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, to jest prawdą, bo tak Bóg powiedział. Amen? Że nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, bo tak Bóg powiedział, a to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Amen? Że szatan chodzi jak lew ryczący wokoło i szuka, kogo by pożreć. Że zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Tak powiedział Bóg, dlatego to jest prawdą. Amen? Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ono było życiem. Początek Ewangelii Jana. I stało się światłością dla człowieka. I potem dalej, werset 14, Ewangelii Jana, rozdział 1. Do swoich przyszedł, i swojego nie, lecz swojego nie przyjęli, ale ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się Bożymi dziećmi. Halleluja, jesteśmy Bożymi dziećmi. Dlatego mamy głosić Ewangelię przez nasze życie, przez nasze słowa, w każdy możliwy sposób. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale mówi, po pierwsze, nasze zwiastowanie dobrej nowiny nie jest daremne. Nigdy nie było i nigdy nie będzie daremne nasze zwiastowanie. Po drugie, one nie będzie daremne dlatego, że doświadczyliśmy go sami. Nikt nie zabierze mi tego, co dał mi Bóg w Jezusie Chrystusie. Nikt. Nikt nie jest w stanie zabrać mi to, czego doświadczyłem. Kiedy Pan Jezus ponad 30 lat temu stanął na mojej drodze, grzesznego człowieka, który chciał żyć po swojemu, który myślał, że ma wspaniałe plany i wizje dotyczące swojego życia. Nagle on to wszystko pokrzyżował i nagle okazało się, że to, co zrobił, to było najwspanialsze, co mogło spotkać mnie w moim życiu, to, co on zrobił dla mnie. Kiedy poznałem to, że jestem grzesznym człowiekiem i nie mam żadnej szansy ratunku samego siebie, że jest Jezus Chrystus, który za mnie umarł. Kiedy przyszedłem do Niego, to była wielka duchowa walka, która trwała kilka wieczorów i oddałem swoje życie. On przyjął mnie do siebie, przebaczył mi moje grzechy, nazwał mnie swoim dzieckiem i uczynił moje życie nowym życiem, uczynił mnie nowym stworzeniem. Dlatego zwiastowanie Ewangelii ma sens i nie jest daremne, bracia i siostro, bo to, czego doświadczyłeś z Bogiem i czego doświadczamy każdego dnia, ma wielkie znaczenie, ma wielki sens. I trzecia rzecz, zwiastowanie Ewangelii nie jest daremne, ponieważ Ewangelia Jezusa Chrystusa ma dzisiaj teraz tą samą moc, którą miała wtedy, kiedy głosiłem Jezus Chrystus. Amen? Ona ma tą samą moc, to znaczy, że Bóg chce uratować jeszcze wiele osób. Bóg chce uratować osoby w twojej rodzinie niezbawione. Bóg chce uratować osoby w twojej pracy niezbawione, w twojej szkole, na twoim osiedlu. Tutaj w Nowej Hucie, tutaj w Krakowie, tutaj w tym kraju, tutaj w Europie. Bóg ma jeszcze wiele, wiele osób do uratowania, bo ich umiłował i posłał za wszystkich ludzi, bez wyjątku, swojego Syna na śmierć. Dlatego pierwsza rzecz, którą chcę, abyście zapamiętali, abyśmy zapamiętali, to, że nasze zwiastowanie Ewangelii nie jest daremne w Panu, bo Pan zmartwychwstał. Halleluja. Druga rzecz, o której mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, to, że nasza wiara nie jest daremna w Panu. O nie, nasza wiara nie jest daremna. To nie jest nasz wymysł, to nie jest jakiś rodzaj naszego pocieszania się, kiedy przychodzą trudne chwile, smutne chwile. Dlatego, że po pierwsze wierzymy w to, co jest prawdą, że chodzimy w wierze i nasza wiara zostanie nagrodzona. I to w wielki, cudowny, przemocny Boży sposób. Dlatego Piotr w pierwszym liście swoim, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 6-7 werset powiada: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się jaka? Cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bracie i siostro, twoja i moja wiara nie jest daremna w Panu, bo Jezus zmartwychwstał i żyje. I chociaż przychodzą trudne doświadczenia, choroby, braki, problemy, nie upadajmy na duchu. Weselmy się raczej, dlatego że przychodzi nasze, zbliża się, jak już blisko jest nasze odkupienie, twoje i moje odkupienie. A w pierwszym liście Jana w rozdziale 5, w 3 i 4 wersecie Jan pisze tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, a więc miłość człowieka do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe, bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza, to wiara nasza. A więc wiara twoja i moja, budowanie tej wiary, trzymanie się Bożych obietnic, tego wszystkiego, co Bóg powiedział, a to, co powiedział, jest prawdą i amen, nie jest daremna w Panu. I trzecia rzecz na koniec, o której mówi apostoł Paweł. Bracie i siostro, twój trud nie jest daremny w Panu, bo Jezus zmartwychwstał. Nasz trud nie jest wzajemny, nie jest daremny w Panu. W pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, 11, 12 i 13 werset apostoł Paweł napisał tak. I wiele z tych rzeczy, które przeżył Paweł, dotyka również ciebie i mnie. Również my tego doświadczamy. Posłuchajcie, co apostoł Paweł napisał. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. I jesteśmy nadzy i policzkowani. I tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas. My błogosławimy. Prześladują nas. My znosimy. Złorzeczą nam. My się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. I tak wygląda życie często, tak wygląda życie tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Tak wyglądało życie apostoła Pawła, tak wyglądało życie Piotra, Jana, apostołów, uczniów Chrystusa. Tak wygląda twoje i moje życie, ale Paweł mówi, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, twój trud, bracie i siostro, mój trud, nie jest daremny w Panu. To, co przechodzisz, te trudności, te choroby, te niedomagania, te problemy, te doświadczenia, one nie są daremne w Panu. One nie są daremne. Dlatego, że Bóg tobie i mi, tak jak im wtedy, tak nam dzisiaj, daje siłę i daje zwycięstwo. Halleluja. Dlatego kończąc, chciałbym przypomnieć wam, że Bóg mówi zawsze prawdę. Dlatego Pan Jezus zmartwychwstał. Jezus mówił zawsze prawdę. Dlatego zmartwychwstał. Paweł i inni mówili prawdę, bo Jezus zmartwychwstał. Twoje i moje zwiastowanie o Bożej prawdzie nie jest daremne w Panu. Twoja wiara nie jest daremna w Panu, bracie, siostro. Twój trud nie jest daremny w Panu. Pan Jezus zmartwychwstał, dlatego że Bóg przyjął Jego ofiarę. Ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie została przyjęta przez Boga. To znaczy, że usprawiedliwienie, które płynie z Jego krwi, które płynie z krzyża, które płynie z Golgoty, dla każdego człowieka zostało przez Boga zaakceptowane. Bóg przyjął ofiarę swojego Syna i powiedział: każdy człowiek w krwi mojego Syna i przez mojego Syna może zostać pojednany ze mną, może stać się moim dzieckiem. Po drugie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było ostatnim punktem w Bożym planie zbawienia. To jest przedostatni punkt. A wiecie, jaki jest ostatni? Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał, powróci wkrótce. Niesamowite jest wiele rzeczy niesamowitych w Jego przyjściu. Ale chcę wspomnieć tylko o jednej. Bóg mógł zaplanować twoją i moją wieczność, to znaczy sposób, w jaki się znajdziemy w tej wieczności, mógł zupełnie inaczej zaplanować. Ale Bóg zaplanował ją tak. Jezus Chrystus osobiście przyjdzie po swój Kościół, aby zabrać go do siebie. Niesamowita Boża miłość, niesamowity Boży plan, coś, czego nie ogarniamy. Przyjdzie Pan Jezus Chrystus, ponieważ zmartwychwstał i żyje. Wkrótce przyjdzie na tą ziemię. I trzecia rzecz, ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał, ci wszyscy, którzy do Niego należą, zostaną przez Niego zabrani. Bracia i siostro, drogi przyjacielu, jeśli należysz do Chrystusa, jeśli jesteś Jego dzieckiem, to zostaniemy zabrani i zmartwychwstaniemy. Alleluja. Nasze życie nie skończy się w grobie z robakami, chociaż zostaną tam nasze kości. Ale to nie jest koniec żadnego człowieka. Grób nie jest końcem dla żadnego człowieka. A końcem dla Bożych dzieci, nawet jeśli umrą, jest życie wieczne, jest zmartwychwstanie do życia wiecznego ze swoim Panem. Chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy, abyśmy dalej radowali się, bo On zmartwychwstał i żyje. Jezus zmartwychwstał i żyje. I niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia. Niech ta prawda, tak jak słyszeliśmy, żyjmy tą prawdą każdego dnia. Bóg mówi prawdę, a diabeł zawsze kłamie. Jezus mówił prawdę, a diabeł zawsze kłamał. Apostołowie mówili prawdę, a diabeł kłamie. Twoje i moje zwiastowanie nie jest daremne w Panu. Twoja wiara nie jest daremna w Panu. Twój trud i mój trud nie są daremne w Panu, bo On zmartwychwstał i żyje. I przychodzi. Przychodzi z aniołami, z mocami. I będzie królował. Będzie królował i zabierze nas do siebie. Bo już przygotowuje nam miejsce. Alleluja. Podziękujmy Bogu za to. Błogosławmy Go. Halleluja. Wspólną modlitwą zawołajmy. Niech to będzie czas świętowania, naprawdę radowania się. Śpiewajmy pieśni, módlmy się. Módlmy się. Halleluja. Wołajmy do Pana. Błogosławmy Go. Wywyższajmy Go. Błogosławmy Jego święte imię. Bo On zmartwychwstał. On zmartwychwstał i żyje. Grób jest pusty. Nie szukamy żyjących pośród umarłych. Ale tam szukamy żyjących pośród żywych. On żyje. Alleluja.